Czyta Reda Haddad.
Don Kichot, rozdział 19, księga 3. O przygodzie zakochanego pasterza i innych zdarzeniach. Don Kichot ledwie się oddalił od domu Don Diego, gdy napotkał 4 ludzi. Dwaj z nich mieli pozór kleryków czy scholarów, dwaj drudzy zwykłych kmieci. Wszyscy 4 siedzieli na wierzchowcach należących do oślej rodziny. Jeden z uczniów wiózł, jak się zdaje, w tłumoku podróżnym, owiniętym w zielonawą podartą poszewkę, biały batyst kambryjski i parę czarnych pończoch. Drugi miał ze sobą tylko 2 szpady tępe, szermierskie i nowe buty. Kmiecie byli opatrzeni w różne rzeczy, co dawało poznać, że wracali z jakiegoś miasta większego, gdzie je zakupili. Uczniowie i chłopi wpadli w zadziwienie, jak i wszyscy ci, którzy po raz pierwszy Don Kichota ujrzeli. Mało ze skóry nie wyleźli, pragnąc dowiedzieć się, kto był ten człowiek, którego wygląd odbiegał od wyglądu wszystkich ludzi. Don Kichot pozdrowił ich. Dowiedziawszy się zaś, że tą samą, co on drogą jadą, oświadczył im życzenie, aby wspólnie się z nim trzymali i zwolnili biegu, bowiem Rosynant nie mógł nadążyć za ich rumakami. Aby ich zachęcić i zobligować, opowiedział im pokrótce, iż jest z powołania rycerzem błędnym i że po wszystkich częściach świata wędruje w poszukiwaniu przygód. Rzekł im także, że się zowie Don Kichotem z Manczy i że używa miana rycerz lwów. Dla chłopów było to jakby grecką mową, albo niezrozumiałą jakąś gwarą gadał. Studenci jednak pomiarkowali od razu, że ma mózg naruszony. Mimo to patrzyli jednak nań z uszanowaniem i zadziwieniem. Jeden z nich rzekł: jeżeli nie macie, wasza miłość, ułożenia pewnego, gdzie się zapuścić i którą drogę wybrać, jako się trafia tym, co przygód szukają, jedźcie z nami, a obaczycie najbogatsze i najokazalsze weselisko, jakie dotychczas nie było widziane w Manczy i w całym okolicznym kraju. Don Kichot zapytał, czy owo wesele, które tak wysławia, ma być weselem jakowegoś księcia. Nie, odparł student, jeno jest to ślub kmiecia z chłopianką. Pan młody jest najbogatszym człowiekiem w całej okolicy. Ona zaś najpiękniejszą dziewicą, jaką oczy ludzkie dotychczas widziały. Przygotowania, jakie do tej uroczystości czynią, są dziwne i niezwyczajne, ponieważ ma się ona odbywać na łące, blisko wsi narzeczonej. Pannę młodą dla wyróżnienia zowią Quiterią Piękną, pana młodego Kamaczem Bogatym. On liczy sobie 22 lata wieku, ona 18. Słowem są dla siebie stworzeni. Chociaż niektórzy badacze, którzy genealogiami się zajmują, powiadają, że pokolenie pięknej Quiterii dawniejsze jest od pokolenia Kamacza. Ale dziś nie zważa się tego tak ściśle, gdyż majętność wszystkie braki naprawia. Ten Kamacz jest hojnym młodzianem. Przyszła mu chęć ustawić chłodniki i tak całą łąkę gałęziami pokryć, aby słońce długo się natrudzić musiało, zanim przeniknie i bujne trawy odwiedzi. Ustanowił także, że mają być różne zabawy i tańce, tak z mieczami, jak i z dzwonkami, ponieważ w jego wsi są sposobni do poruszania nimi, tak aby dźwięk udatny wydawały. Nic nie powiem o tych, co tańcząc podeszw swych rękami dotykają. Wszystkie te rzeczy, o których namieniłem i siła innych, co je pominąłem, nie będą najcelniejsze na tej ochocie, bowiem Bazylii dziwniejszych dokaże. Ten Bazylii jest sąsiadem Quiterii. Jeden tylko mur przedzielał dom jego rodziców od domu rodziców Quiterii. Tą sposobnością posłużył się Amor, aby przypomnieć światu miłość Pirama i Tisbe. Bazylii pokochał Quiterię w młodzieńczym już wieku, ona zaś odpowiedziała na tę miłość łaskawym przyzwoleniem, tak iż cała wieś mówiła z ukontentowaniem o czułości tych dwojga dzieciaków. Gdy Quiteria już w lata poszła, ojciec jej zabronił Bazylemu dom swój nawiedzać, chcąc się zaś od podejrzeń i nieustannego czuwania nad córką uwolnić, umyślił dać ją w zamężcie Kamaczowi. Nie zdało mu się stosowne jej stadło z Bazylim, któremu fortuna odmówiła tych darów, co je miał od natury. Trzeba przyznać, że jest to najudatniejszy młodzieniec, jakiego we wsi znamy. Żaden nie rzuca tak tęgo piłki skórzanej nadętej, ani kamieniem z procy nie ciska. Biega jak jeleń, skacze jak koza, gdy zaś rzuci kulą od jednego zamachu, nad podziw wiele kręgli obala. Śpiewa przy tym jak słowik, na gitarze gra tak, że już nie dźwięk, ale prawie ludzką mowę z niej dobywa, zaś szpadą włada jak szermierz najbardziej zawołany. Gdyby tylko tę jedną zaletę posiadał, rzekł Don Kichot, już by na to zasługiwał, aby się ożenić nie tylko z piękną Kwiterią, ale i z samą królową Ginebrą. Gdyby ta jeszcze żyła, na złość Lancelotowi i tym wszystkim, co by temu byli radzi przeszkodzić.
Powiedzcie to mojej żonie, rzekł Sancho, który dotąd słuchał w milczeniu, która zawsze utrzymuje, że każdy winien w równe związki wstępować, wedle tego przysłowia najlepsza żona o miedzę. Chcę przez to rozumieć, że poczciwy Bazylii, którego już miłować zaczynam, winien się ożenić z panną Kwiterią. Niechże im Bóg błogosławi. Tych zaś, którzy wstręty czynią kochankom, serdecznie się miłującym, niech Bóg w pokoju zachowa.
O włos czegoś wręcz przeciwnego nie powiedziałem.
Gdyby wszyscy ci, co się miłują, odparł Don Kichot, mieli śluby zawierać, rodzicom odjęty zostałby wybór i prawo oddawania swych dzieci w stadu według ich woli. Gdyby zaś panienki miały wolność wybierać swych mężów do upodobania, często by się trafiało, że jakaś zacna panienka upodobała sobie by pachołka swego ojca albo pierwszego na ulicy przechodzącego, którego by znalazła do swego smaku, jako gładysza i galanta, chociażby on jakimś zawalidrogą lub hultajem niecnym był. Miłość i namiętność zaślepia rozum, którego bardzo potrzeba temu, co chce trafny wybór uczynić i stan swój odmienić. Co się tyczy małżeńskiego stanu, to człowiek podlega niebezpieczeństwu omyłki, dlatego też trzeba mieć wiele rozsądku, a także szczególną łaskę nieba, aby w wyborze nie chybić. Gdy ktoś się w długą podróż wybiera, szuka sobie przed wyjazdem z domu miłego i godnego towarzystwa. Dlaczegoż tedy nie miałby czynić podobnie ten, co całe życie, aż do śmierci, ma przebyć z towarzyszką, zwłaszcza, że dzieli z nią łoże, stół i jest od niej nierozłączny, jako mąż od żony. Kobieta poślubiona nie jest towarem albo fantem jakimś, który pokupnie można zamieniać albo nim facjendować. Śluby małżeńskie trwają, dopóki trwa życie. Jest to pętla, co raz zarzucona na szyję, staje się węzłem gordyjskim, który dopiero ostre nożyce parek przecinają. Mówiąc o tej materii, mógłbym przydać jeszcze siła rzeczy. Gdyby mi w tym nie stało na wstręcie pragnienie dowiedzenia się od pana licencjata jeszcze czegoś o historii Bazylego. Wówczas student bakałasz, czy też licencjat, jak go Don Kichot nazwał, odparł. Nic mi już nie pozostaje namienić, jako że gdy Bazylii dowiedział się, że piękna Kwiteria pójdzie za mąż za kamacza, wpadł w ciężki żal i smutek. Tak iż można by sądzić, że rozum utracił. Nigdy go potem nie widziano śmiejącego się albo do rzeczy mówiącego. Mruczał tylko coś do siebie pod nosem. Oznaka to jawna, że mu się w głowie pomieszało i że mu się mózg naruszył. Jada mało, śpi niewiele, do pożywienia tylko owoców używa, nocuje zaś w polu, na gołej ziemi, niby zwierz jaki. Nieraz oczy wznosi do nieba, albo nagle w ziemię je wlepia i trwa tak nieuchronnie, podobny raczej do posągu ubranego w suknię, którą wiatr na wszystkie strony porusza, niż do żyjącego człowieka. Ze wszystkiego tego widać, że serce jego nieznośny ucisk cierpi. Wszyscy, co go znają, lękają się, iż gdy jutro Kwiteria powie słowo tak przed ołtarzem, będzie to wyrok śmierci dla nieboraka. Pan Bóg tego nie dopuści, rzecze Sancho, gdyż po utrapieniu zrządza on zaraz i ulżenie. Zaprawdę, pan Bóg tego nie dopuści, rzecze Sancho, gdyż po utrapieniu zrządza on zaraz i ulżenie. Zaprawdę nikt nie zgadnie, co mu jutro przypadnie. Od dziś do jutra wiele godzin rachować trzeba, a owóż w jednej godzinie, co mówię, w chwili jednej cały dom obalić się może. Widziałem już nieraz, że deszcz pada i słońce się jednocześnie śmieje. Niektóry się zdrowy do łóżka kładzie, a nazajutrz ruszyć się już nie jest zdolen. Rzeknijcie mi,
A zaliż kto pochwalić się może, że koło fortuny zastanowił? Takiego i być na świecie nie może. Między tak, a nie kobiety, nie chciałbym się podjąć umieszczać końca igły, bowiem by tam nie wlazł. Niechaj mnie upewnią, że Quiteria kocha szczerym sercem ze stałością niewzruszoną Bazylego, a dam mu wór pełen szczęśliwości. Miłość, według tego, co słyszałem, zwykła jest patrzeć przez takie szkła, że mieć złotem, ubóstwo bogactwem, a groch perłami się wydaje. — Dokąd to się zapędzasz, Sancho? — zapytał Don Kichot. — Bodaj byś olsknął. Gdy zaczniesz nadziewać przysłowia i dykteryjki, nikt już się końca doczekać nie może. Nawet sam Judasz, który oby cię do wszystkich bisów zawiódł. Powiedz mi, ośle, co wiesz o gwoździach, kołach fortuny i innych rzeczach? Skoro się mnie nie pojmuje, odparł Sancho, nie trzeba się dziwować, że moje rzeczenia dziwaczne i głupie się wydają. Ale o to nie stoję. Sam siebie dobrze rozumiem i wiem, że w słowach moich nie zawierało się wiele niedorzeczności. Widzę jeno, że wielmożny pan lubi mnie prześladować za wszystko oraz słowa moje okręcać. — Powiedz, przekręcać, przewrotniku dobrej mowy! — krzyknął wówczas Don Kichot. — Obyś za nie miał na całe życie! — Nie naprawiajcie mnie, wasza miłość — odparł Sancho. — Wiecie przecie, że mnie był chowany u dworu, ani mnie studiował w Salamance, aby wiedzieć teraz, czy oddaję, czy też odejmuję jedną literę moim słowom. Przecie do kaduka nie można żądać od człeka z Sayago, aby gadał tak, jak w Toledo gadają. A do tego i w Toledo tacy zdarzyć się mogą, co cudów nie czynią i dobrą mową nie grzeszą. Co się przywar języka tyczy, rzekł licencjat, to prawda rzetelna, bowiem ci, co wzrośli w Tenerias i Zocodover, nie mogą mówić tak dobrze i rzetelnie, jak owi, co przez cały dzień przechadzają się po klasztornym dziedzińcu katedry, chociaż i ci tamci są równie z Toledo rodem. Czystość, jasność, dokładność i udatność języka znajduje się tylko między dobrze polerownymi dworakami, choćby i oni samej Majalahonda się wywodzili. Mówię dobrze polerownymi i uczonymi, bowiem jest wielu takich, którzy takimi nie są. Bystry i ogładzony umysł jest gramatyką dobrej mowy. Ja niegodny uczyłem się w Salamance prawa kanonicznego, a teraz chełpię się nieco, że się umiem wyrażać w słowach jasnych, wyszukanych, ozdobnych i wielomownych. Gdybyście się nie chełpili, że umiecie nas chwał szpadą szermować i mniej się do tego kunsztu przykładali, a więcej do wyborności języka, dziś dostąpilibyście pierwszego stopnia licencjowatego, miast ostawać na końcu w ogonie, jak to jest w samej rzeczy. Zważcie, bakałarzu, odparł licencjat, że w grubym tkwicie błędzie, uważając, że to niepotrzebna doskonałość umieć dobrze szpadą wyrabiać. Nie jest to, rzecze Corcuello, moje przewidzenie osobne, ale rzetelna i pospolita prawda. A jeśli chcecie, abym wam tego dokazał, wnet to uczynię. Macie tu szpady. Pora jest przydatna. Ja mam zdrowe ramię i siłę dostateczną, która połączona z niemałą odwagą przymusi was do wyznania, że się nie mylę. Zleźcie ze swego podjestka, zróbcie użytek ze wszystkich wybiegów swej sztuki, pchnięć, parowań, uskoczeń i nastąpień. Ja zaś żywię nadzieję, że ukażę wam wszystkie gwiazdy pośród jasnego południa z tym moim zwykłym dokazywaniem ordynaryjnym. Przysięgam na Boga, że jeszcze nie urodził się ten, co by mnie do podania tyłu przymusił, z miejsca mnie poruszył i z pola spędził. Co do podania tyłu, nic nie mówię, rzekł ów wysiekacz zawołany. Ale mogłoby się przytrafić, że tam, gdzie byście raz pierwszy nogę postawili, już by wasz grób kopano. Chcę rzec, że zabito by was tą szlaką, a umiejętnością, którą w takiej pogardzie macie. Zaraz to obaczym, odparł Corcuello. I skoczywszy rączo z osła, porwał z wielką zapalczywością za jeden z floretów, które licencjat miał przytwierdzone do łęku. To nie może być tym kształtem, zawołał Don Kichot. Chcę być sędzią tego pojedynku i tej kwestii, co tak często rozważana, jeszcze nierozeznaną pozostaje. Mówiąc to, zsiadł z konia i wsparłszy się na lance, stanął pośrodku pola. Właśnie w tej chwili, gdy licencjat, odmierzonym krokiem, mając dobrze ułożoną podstawę, zbliżał się do Corcuella, który spieszył na spotkanie przeciwnika, skry z oczu miotając, jak to się mówić zwykło. Dwaj kmiecie i ich współecznicy w podróży, nie schodząc ze swych oślic, przypatrywali się temu śmiertelnemu spotkaniu. Przerzuty, pchnięcia, sztychy, ciosy i płazy Corcuella były niezliczone i padały gęsto jak grad. W tym natarciu zdawał się być lwem rozjuszonym, ale adwersarz dawał mu do pocałowania guziczek tkwiący na końcu floretu. Jakby to była relikwia, chociaż nie całował jej tak nabożnie, jak się to z relikwiami czynić zwykło. Wreszcie licencjat policzył mu razami szpady wszystkie guziki u krótkiej jego sutanny, potargawszy ją u pasa na strzępy, które wyglądały niby macki polipów. Zerwał mu z głowy dwa razy biretek i tak go umordował, że ze złości, wstydu i kolery chwycił szpadę za rękojeść i rzucił ją od siebie z taką siłą, iż jeden z kmieci, tej bitce przytomny, który był ją podniósł, powiadał, że upadła daleko, prawie na mile. Ten przypadek okazuje, że sztuka i umiejętność zawsze nad siłą przodek trzyma. Corchuelo siadł srodze zmordowany. Sancho Panza zbliżył się doń i rzekł: Zaprawdę, mos panie bakałażu, posłuchajcie mojej rady i odtąd na przyszłość nigdy nie wyzywajcie na sztychy nikogo, chyba jeno na mocowanie się za bary albo ociskanie kamieniem. Widzę, że dla tych zawodów dość krzepkim, a przy tym i dość młodym jesteście. Zawsze słyszałem, że ci ludzie, których zuchami zowią, umieją utrafić końcem szpady w igielne ucho. Jestem rad, że błąd mój uznałem, odparł Corchuelo, i że eksperiencja okazała mi prawdę, od której tak daleki byłem. Rzekłszy to, podniósł się, uścisnął licencjata. Zostali bardziej jak przedtem dobrymi przyjaciółmi. Nie czekając już na kmiecia, który pobiegł podnieść szpadę, ruszyli do wsi Quiterri, skąd tamci byli rodem. W tej podróży licencjat wysławiał wyborności szermierskiej sztuki, dowodząc jej pożytków tak jasnymi racjami i określeniami matematycznego wymiaru, że wszyscy przeświadczeni zostali o jej potrzebie, wraz z Corchuelem, który ze swego błędnego mniemania wyprowadzony został. Tymczasem noc zapadała. Gdy dojeżdżali, zdało się im, że nad wsią na niebie błyszczy całe mrowie jaśniejących gwiazd. Usłyszeli dźwięki różnych instrumentów, jak fletów, bębnów, waltorni, gęśli, piszczałek, cymbałów, dzwoneczków i skórzanych przetaków. Wjeżdżając do wsi, ujrzeli mnóstwo świateł zawieszonych do gałęzi drzew, z których uczyniona była powitalna brama. Wiatr tym światłom nie szkodził, bowiem jego powiew był tak słaby, że nawet liście się nie poruszały. Grajkowie, którzy byli duszą tego weselnego święta, chodzili w kilku pospołu po tym miejscu, będącym zbiorem uciechy i rozkoszy. Jedni tańcowali, drudzy śpiewali, inni grali na multankach, fujarkach i różnych instrumentach, o których żeśmy wspomnieli. Siła ludzi było zatrudnionych wznoszeniem rusztowań, skąd można było mieć nazajutrz widok przestronny wszystkich tańców i uciech, na tym miejscu przeznaczonym na wesele bogatego Kamacza i pogrzeb nieboraka Bazylego. Don Quixote nie chciał wjechać do wsi, mimo usilnych nalegań bakałarza i kmieciów z nim jadących. Wymówił się dawnym zwyczajem rycerzy błędnych, którzy zawsze woleli nocować wśród pól i lasów, niźli w domach, nawet gdyby ich dachy były ze złota szczerego. Dlatego też zjechał nieco z głównego traktu ku niezmiernemu smutkowi i wściekłości Sanczy, który wspominał sobie jeszcze zacną gościnę w zamku, czy też domu Don Diego.
Czyta Reda Haddad.